Witamy w Spotlight on Pulmonary Fibrosis, podcaście przygotowanym przez firmę Boehringer Ingelheim. Ta seria podcastów ma na celu pomóc osobom z włóknieniem płuc w trudnej podróży przez chorobę. Czołowi lekarze i przedstawiciele organizacji pacjentów z całej Europy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat diagnozowania i leczenia włóknienia płuc. Witam ponownie w podcaście Spotlight on Pulmonary Fibrosis dotyczącym chorób tkanki łącznej. W części A tego odcinka mówiliśmy o wczesnych objawach twardziny układowej, sklerodermii. W części B uczestnicy Michaela Linkowa, pacjentka z twardziną i rzeczniczka pacjentów, dr Pershina, której specjalnością jest radiologia, i dr Czirjak, specjalista reumatolog, będą kontynuowali dyskusję ze szczególnym naciskiem na postępowanie po ustaleniu rozpoznania i monitorowanie pacjentów z twardziną. Panie doktorze, objawy płucne mogą pojawić się w przebiegu wielu chorób, na przykład w twardzinie układowej. Czy mógłby nam pan wyjaśnić, dlaczego włóknienie płuc może być związane z twardziną?
Spójrzmy na najważniejsze składowe twardziny układowej. Jedną z nich są zmiany naczyniowe, zwężenie tętnic. Drugi problem to ogólnoustrojowa choroba autoimmunologiczna, co oznacza, że mamy reakcje immunologiczne i stan zapalny. A trzecią, najbardziej widoczną i naprawdę ważną składową jest włóknienie, będące czymś w rodzaju bliznowacenia tkanek. Można zobaczyć te zmiany na skórze, a podobny proces toczy się w płucach. Skóra i płuca to dwa narządy, które są w największym stopniu dotknięte nieprawidłowym włóknieniem, czyli powstawaniem swego rodzaju blizn.
Jak zatem diagnozuje się twardzinę układową z zajęciem płuc? Czy w procesie diagnostycznym uczestniczą inni specjaliści?
Czasami żartuję, że jeśli chodzi o moich pacjentów z twardziną, to w zasadzie nic nie robię. Po prostu zapewniam dużo pracy innym specjalistom, między innymi kardiologom, pulmonologom, radiologom, gastroenterologom, nefrologom itd. Zawsze konieczna jest praca zespołowa, ale to, jaki będzie skład tego zespołu w przypadku danego pacjenta, zależy od oceny ryzyka i stwierdzonego już zajęcia narządów. Jeśli chodzi o płuca, oczywiście potrzebujemy pomocy radiologa. Radiolodzy wykonują tomografię komputerową wysokiej rozdzielczości. Są świetnymi ekspertami i dają nam bardzo szczegółową opinię. Potem oczywiście musimy skonsultować się z pulmonologami i jeśli pacjent potrzebuje ciągłego leczenia, bardzo często kierujemy go do zespołu ILD. Zespołami tymi zwykle kierują pulmonolodzy, ale w ich skład wchodzą też radiolodzy i reumatolodzy. Spotykamy się i dyskutujemy, co zrobić z pacjentem. Jest to zawsze praca zespołowa, ponieważ bardzo rzadko choroba ogranicza się do jednego narządu. Zwykle zajętych jest kilka narządów i należy uzyskać pełny obraz choroby. Pacjent ze śródmiąższową chorobą płuc może mieć zapalenie stawów, które również wymaga leczenia, więc należy patrzeć na wszystkie objawy. I to zawsze praca zespołowa.
Co dzieje się w organizmie, gdy u pacjenta rozwija się włóknienie płuc związane z twardziną? Jakie są wczesne objawy uszkodzenia płuc?
Objawy są mniej więcej takie same. Objawami choroby śródmiąższowej płuc są zmniejszona wydolność fizyczna, duszność i zmęczenie. Problem z twardziną układową polega na tym, że zajęcie serca może powodować bardzo podobne, a w zasadzie identyczne objawy, a w samym sercu uszkodzona może być lewa komora, która pompuje krew do naszego ciała, a także prawa komora, która pompuje krew do płuc, do tętnic płucnych. Kiedy więc pacjent ma objawy duszności i zmniejszoną wydolność fizyczną, należy ustalić za pomocą badań, która część ciała jest chora. Ostateczną diagnozą może być choroba śródmiąższowa płuc, choroba lewej komory serca lub nadciśnienie płucne, w którym tętnice prowadzące krew do płuc są zwężone. Trzeba zróżnicować między tymi trzema podstawowymi przyczynami. Należy więc skierować pacjenta do specjalistycznego ośrodka, gdzie otrzyma on odpowiedź, który narząd zajęła choroba i jak sobie z tym poradzić. Oczywiście praca zespołowa będzie kontynuowana. Czasami ściśle współpracujemy z kardiologami, czasami z pulmonologami, a czasami z lekarzami obu specjalności.
A także z radiologami, o których również pan doktor wspomniał. Jest z nami dzisiaj ekspertka w dziedzinie radiologii, dr Pershina. Dziękujemy za przyłączenie się do nas. Pani Michaelo, ma pani kilka pytań do dr Pershiny.
Tak, dziękuję. Jak słyszeliśmy, włóknienie płuc jest chorobą złożoną, która może być trudna do zdiagnozowania, a w proces diagnostyczny zaangażowani są lekarze różnych specjalności. Pani doktor, czy mogłaby pani powiedzieć nam więcej o swojej roli jako radiologa w diagnostyce włóknienia płuc?
Oczywiście. Jak już mówiliśmy, wszyscy pacjenci z twardziną i podejrzeniem zajęcia płuc powinni zostać poddani badaniu TK, klatki piersiowej. Główną rolą radiologa jest przede wszystkim uzyskanie odpowiednich danych za pomocą właściwego protokołu, skanera wysokiej rozdzielczości, ponieważ bardzo, bardzo ważne jest wykrycie subtelnych zmian w miąższu płuc. Diagnozujemy też różne wzorce śródmiąższowej choroby płuc w przebiegu choroby tkanki łącznej i twardziny układowej oraz wykluczamy powikłania, takie jak infekcje lub inne schorzenia. I wreszcie ujawniamy oznaki włóknienia płuc. I co szczególnie ważne, jego progresję. To może istotnie wpłynąć na leczenie i rokowanie.
Jakie badania radiologiczne trzeba wykonać? Czego pani szuka jako radiolog?
Szczerze mówiąc, jedyną metodą, jaką możemy zastosować w przypadku wszystkich chorób śródmiąższowych płuc i tkanki łącznej, jest tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości. Niestety, RTG klatki piersiowej nie ma wystarczającej rozdzielczości, aby zidentyfikować łagodne lub umiarkowane zmiany śródmiąższowe. Analizując skany TK, radiolodzy szukają specyficznych objawów śródmiąższowej choroby płuc, takich jak zmętnienia typu matowej szyby, zmiany siateczkowate, zagęszczenia miąższu, a w niektórych przypadkach specyficzne objawy włóknienia, takie jak obraz plastra miodu lub rozstrzenie oskrzeli. Również rozmieszczenie tych zmian w polach płucnych jest bardzo ważne dla postawienia właściwej diagnozy.
Czy trudno jest postawić prawidłową diagnozę włóknienia płuc u pacjentów z twardziną?
Główna trudność polega na nakładaniu się objawów włóknienia na inne procesy i stany chorobowe, takie jak zorganizowane zapalenie płuc lub zmiany zapalne. W niektórych przypadkach ustalenie rozpoznania może być trudne, a jeśli uznamy, że jest to włóknienie i postawimy błędną diagnozę, może to mieć wpływ na leczenie pacjenta i ocenę rokowania. Aby się nie pomylić i postawić właściwą diagnozę, powinniśmy znaleźć dodatkowy objaw radiologiczny lub powtórzyć badanie po pewnym czasie i porównać obraz płuc.
Czy jest coś szczególnego, o czym pacjent powinien wiedzieć przed tymi badaniami? Jak należy przygotować się do badania?
Nie, to dość proste, nieinwazyjne badanie, które zajmuje nie więcej niż 5-10 minut i właściwie nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjenci muszą po prostu słuchać instrukcji podczas skanowania. Na przykład wdech i wydech. I to wszystko. Niektórzy pacjenci boją się napromieniowania, jednak nie jest ono aż takie wysokie i wynosi około 5 milisiewertów. A przypomnę, że nie trzeba często powtarzać badania TK. Generalnie w naszym zespole reumatologicznym zalecamy, aby w stabilnej sytuacji klinicznej wykonywać badania TK co 2 lata. A jeśli mamy jakiś specyficzny objaw postępującego fenotypu, badanie należy powtarzać co roku.
Dziękuję. A czy mogłaby Pani wyjaśnić, dlaczego w diagnostyce włóknienia płuc uczestniczy wielu lekarzy różnych specjalności?
Rozpoznanie śródmiąższowej choroby płuc i choroby tkanki łącznej, a zwłaszcza włóknienia płuc, jest wynikiem współpracy radiologów, pulmonologów i reumatologów, o czym mówił wcześniej dr Czyriak. Obecnie mamy pewną swoistą terapię, która może wpływać na włóknienie płuc i musimy być całkowicie pewni, że istnieją dowody na obecność włóknienia, aby ją przepisać. Bardzo ważne jest łączne analizowanie danych z badania TK i testów czynnościowych płuc.
Pani Michaelo, dużo słyszeliśmy o tych wszystkich lekarzach różnych specjalności, którzy muszą współpracować, aby postawić diagnozę, a także o rozmaitych badaniach. Czy mogłaby Pani nam trochę opowiedzieć o swoich własnych doświadczeniach od momentu, gdy zauważyła Pani pierwsze objawy do otrzymania diagnozy? Jakich specjalistów spotkała Pani na swojej drodze? A może żałuje Pani, że w tamtym czasie nie wiedziała Pani czegoś, co pomogłoby w zrozumieniu sytuacji?
Mam nadzieję, że moja opowieść nie będzie zbyt długa. Postaram się ją streścić. Jak wspomniałam na początku, pierwsze objawy zignorowałam. Nie myślałam, że to może być coś poważnego. Uznałam, że po prostu jestem przepracowana, ale w sierpniu 2014 roku bardzo spuchły mi dłonie, czemu towarzyszył ból. Zauważyłam też zmiany zabarwienia palców, ale nie wiedziałam, że to objawy Raynauda, bo go nie znałam. Myślałam, że jest to związane z kręgosłupem, bo dużo pracuję, siedząc przed komputerem, a także aktywnie grałam w siatkówkę plażową. Dlatego sądziłam, że uszkodziłam kręgosłup. Na oddziale ratunkowym otrzymałam kilka wlewów dożylnych i to pomogło na chwilę, ale objawy bardzo szybko wróciły. Umówiłam się więc do prywatnego fizjoterapeuty, ale nie było żadnej poprawy. W końcu odwiedziłam lekarza pierwszego kontaktu, a pani doktor wysłała mnie na kilka badań. Na przykład badanie pod kątem cieśni nadgarstka, badanie naczyń i wszystko było w porządku, więc dostałam skierowanie do reumatologa. Niestety, moje objawy bardzo szybko się pogorszyły, a później dowiedziałam się, że rozpoznano u mnie twardzinę układową uogólnioną. Miałam problem z poruszaniem się, chodzeniem, odczuwałam bardzo silne bóle stawów i ścięgien i, jak wspomniałam, ekstremalne zmęczenie. Miałam szczęście, że pani reumatolog zna twardzinę układową i bardzo szybko skierowała mnie do specjalistycznej placówki z podejrzeniem tej choroby.
Dlatego naprawdę ważne jest, aby znaleźć odpowiedniego specjalistę. Kogoś, kto potrafi rozpoznać, że są to objawy twardziny układowej. Ile pani miała wtedy lat?
Miałam 37 lat. Uzyskanie diagnozy zajęło mi około 5 miesięcy. Nie tak źle w porównaniu z innymi pacjentami.
Rzeczywiście, ale czy żałuje pani, że wtedy nie wiedziała pani czegoś, co wie teraz, a mogłoby być pomocne?
Myślę, że przede wszystkim powinnam była bardziej zwracać uwagę na swoje ciało, bo je długo ignorowałam. Druga sprawa, chciałabym znać tę chorobę. Chociaż uczyłam się w średniej szkole medycznej, nigdy nie słyszałam o twardzinie układowej, a szkoda, bo wtedy mogłabym zauważyć pierwsze objawy i mogłyby mnie one zaalarmować, że powinnam udać się do specjalisty w leczeniu tych chorób.
Panie doktorze, wielu pacjentów interpretuje objawy ze strony układu oddechowego jako niezwiązane z rozpoznaniem twardziny i często bardziej martwią ich inne dolegliwości związane z twardziną. Jaka byłaby pana rada dla pacjentów z twardziną, którzy zauważają objawy ze strony układu oddechowego?
To bardzo dobre pytanie, bo jeśli chodzi o jakość życia codziennego pacjenta, to najważniejszym problemem jest objaw Raynauda. Drugi ważny problem to objawy żołądkowo-jelitowe, wzdęcia, biegunki itd. A trzeci to ból stawów i zmniejszona ruchomość w stawach. To są codzienne problemy pacjenta. Natomiast moim głównym problemem jest to, że muszę wykryć bardzo wczesne objawy zajęcia serca, płuc, nerek i jak najwcześniej rozpocząć leczenie. W bardzo wczesnej fazie choroby pacjent nie będzie miał na przykład objawów związanych z płucami, więc ogólne podejście jest takie, że u pacjentów z nowo rozpoznaną twardziną układową musimy ocenić wszystkie ważne elementy i ustalić, czy pacjent ma śródmiąższową chorobę płuc, zmiany w sercu lub w nerkach. Mamy więc ocenę stanu wyjściowego i musimy to przedyskutować z pacjentem, a następnie podczas kolejnych wizyt kontrolnych w pierwszej kolejności pytać o wydolność fizyczną pacjenta. Pogorszenie sprawności fizycznej może być spowodowane uszkodzeniem płuc lub serca i oczywiście jest duszność. Jeśli pacjent zauważy nowy objaw lub ma zmniejszoną sprawność fizyczną, powinien ponownie pojawić się w ośrodku w celu przeprowadzenia odpowiednich badań, które wyjaśnią, czy ten objaw jest związany ze śródmiąższową chorobą płuc, z chorobą lewej komory serca lub nadciśnieniem płucnym. A następnie, jeśli mamy diagnozę, musimy ją omówić z pacjentem i rozpocząć terapię. Tak więc regularne badania kontrolne i obserwacja chorego są bardzo ważne. Ogólnie mówiąc, jeśli pacjent zauważy objawy ze strony układu oddechowego, powinien wrócić do ośrodka, poprosić o konsultację, a ośrodek powinien wyznaczyć wcześniejszy termin wizyty.
Powiedzmy, że pacjent nie ma żadnych objawów ze strony układu oddechowego. Czy to oznacza, że nie ma zmian chorobowych w płucach?
Myślę, że we wczesnej fazie zajęcia płuc pacjent jest bezobjawowy, dlatego musimy wykonywać spirometrię i badania HRCT. Wykonujemy także regularnie tzw. test 6-minutowego chodu, który również pomaga zdiagnozować wczesne przypadki. Wczesna faza choroby jest bezobjawowa, więc nie przypomina idiopatycznego włóknienia płuc, gdzie zwykle pacjent przy pierwszej wizycie u lekarza ma już poważne objawy. Pacjent z twardziną może mieć różne dolegliwości, ale większość pacjentów początkowo nie ma objawów związanych z płucami, więc naszą rolą jest rozpoznanie zmian narządowych i zapobieganie postępowi choroby, aby później uniknąć objawów. W dzisiejszych czasach mamy kilka możliwości leczenia, dlatego warto jak najlepiej rozpoznać sytuację.
A zatem regularne monitorowanie to ważny punkt do zapamiętania.
Tak, to jest bezwzględnie konieczne, a pacjenci powinni o tym wiedzieć, bo nie wszyscy lekarze są tego świadomi. Twardzina układowa nie jest zbyt dobrze znaną chorobą, dlatego moja ogólna sugestia jest taka, aby pacjent albo był pod opieką ośrodka specjalistycznego, albo przynajmniej od czasu do czasu pojawiał się w takim ośrodku, aby uzyskać poradę. Jeśli ośrodek jest daleko, to możliwa jest ta druga opcja.
Pani Michaelo, ma pani kolejne pytanie do doktora Ciriaka jako pacjentka.
Mam pytanie do obojga specjalistów, dr Pershini i doktora Ciriaka. Co państwo by doradzili lekarzom odnośnie do tego, jak komunikować się z pacjentami, a także z ich rodzinami w związku z rozpoznaniem twardziny? Jakie ważne informacje należy przekazać w momencie diagnozy?
Czy mogę zacząć pierwszy? Oczywiście, musimy poinformować pacjenta o problemach i objawach, które zdiagnozowaliśmy, a drugą kwestią jest ocena ryzyka. Musimy więc przedyskutować z pacjentem, a najlepiej także z członkami rodziny pacjenta, co należy dokładnie sprawdzić, ponieważ istnieje możliwość, że rozwiną się zmiany w narządach. Myślę, że jest to pomocne dla pacjentów, a także lekarzy, jeśli ta pierwsza rozmowa jest odpowiednia i szczegółowa i jest to konieczne.
Zgadza się. Mam pytanie do dr Pershiny. Jakie są najczęstsze bariery, które stoją na drodze do szybkiej diagnozy twardziny układowej z zajęciem płuc? Na przykład, jakie są typowe problemy, z którymi spotykają się pacjenci na swojej drodze do uzyskania tej diagnozy w odpowiednim czasie?
Z mojego punktu widzenia i na podstawie przykładów z codziennej praktyki, mogę powiedzieć, że jednym z głównych problemów jest brak badań przesiewowych TK u pacjentów z twardziną. Wiemy, że zmiany w badaniu TK pojawiają się wcześniej niż zaburzenia czynnościowe i kliniczne symptomy zajęcia płuc. Ponadto potrzebujemy jakiegoś punktu odniesienia, aby ocenić dynamikę zmian. Są jeszcze inne problemy, a mianowicie nadal brakuje sprzętu. Mam na myśli tomografy. W niektórych regionach, Rosji i innych krajach, ale najważniejsze są braki wiedzy zarówno u reumatologów, jak i radiologów. Zdecydowanie można i należy to poprawić.
Organizacje pacjentów pomagają również chorym i ich rodzinom przejść przez różne etapy choroby. Michaelo, czy mogłaby pani podać nam kilka przykładów tego, jak organizacje pacjentów mogą wspierać osoby z podejrzeniem i rozpoznaniem twardziny układowej oraz ich rodziny?
Z mojego punktu widzenia dużą rolę odgrywają organizacje pacjentów, które dostarczają chorym i ich rodzinom zweryfikowanych informacji, edukują oraz doradzają, które specjalistyczne placówki są odpowiednie do diagnozowania i leczenia twardziny układowej. Ponadto oferują pacjentom wsparcie i podpowiadają, jak zaakceptować chorobę i jak z taką chorobą żyć. Na przykład nasza grupa pacjentów zapewnia również pomoc psychologiczną dla nowo zdiagnozowanych osób, co moim zdaniem jest bardzo ważne i nieczęsto oferują taką pomoc reumatolodzy czy inni lekarze. Organizujemy również internetowe seminaria edukacyjne z udziałem specjalistów oraz warsztaty z psychologami i coachami. Staramy się pomóc pacjentom, zadbać o to, aby otrzymali właściwe leczenie i nie cierpieli zbytnio.
Dziękuję. Pani doktor, panie doktorze, czy jest jeszcze coś, co chcielibyście państwo na zakończenie przekazać pacjentom, którzy nas słuchają? Czy macie państwo dla nich jakąś radę? Może zacznijmy od pani, doktor Pershina.
Raczej nie dla pacjentów, a dla moich kolegów. Ocena stanu pacjenta to efekt współpracy różnych specjalistów, a patrząc z mojej perspektywy, opieka nad pacjentami z twardziną układową wymaga dobrej współpracy między pulmonologiem, reumatologiem i radiologiem. Dla pacjentów i ich rodzin jest naprawdę ważne, aby wszyscy lekarze prezentowali podobne stanowisko w ocenie stanu zdrowia i używali podobnego słownictwa. W ten sposób możemy poprawić postrzeganie zleceń i lepiej wspierać pacjentów w walce z chorobą.
Doktorze Ciriak, co pan chciałby powiedzieć na koniec?
Tak, jeszcze tylko jedna uwaga. Chciałbym podkreślić, że to, co mówiła pani Michaela, jest ogromnie ważne. Organizacje pacjentów spełniają bardzo istotną rolę, ponieważ tylko one mogą dostarczyć pacjentom odpowiednich i wiarygodnych informacji. Dlatego każdej osobie, u której rozpoznaje twardzinę układową, i jej rodzinie sugeruje, aby zgłosili się do organizacji pacjentów. Kiedy wyszukuje się wiadomości o chorobie w internecie, wyskakuje 100 tysięcy wyników i trudno się zorientować w tym gąszczu informacji. Najważniejsze jest, aby pacjenci mieli dostęp do rzetelnych, prawdziwych informacji. To dla nich bardzo ważne. Pacjenci mogą oczywiście uzyskać odpowiednie informacje od lekarzy i ośrodków medycznych, ale organizacje pacjentów mają również kluczowe znaczenie. Ściśle ze sobą współpracujemy.
Rozmowa z Państwem była niezwykle interesująca. Na tym kończymy i bardzo dziękujemy pani Michaeli Linkowej, dr Pershinie i doktorowi Czyriakowi za dołączenie do nas dzisiaj i poświęcenie swojego czasu na rozmowę z nami o włóknieniu płuc w chorobie tkanki łącznej i twardzinie układowej.
Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Spotlight on Pulmonary Fibrosis. Aby obejrzeć więcej podcastów z tej serii, można je zasubskrybować bezpłatnie na dowolnej platformie. Informacje zawarte w tym podcaście służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących choroby lub leczenia należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika opieki zdrowotnej.